Tematem dzisiejszego mojego kazania jest modlitwa, która jest Bożym przekazem i świadectwem Boga. Tak zatytułowałem dzisiejszą usługę. Właśnie modlitwa jest tym bardzo ważnym przekazem i ten przekaz jest cały czas również w zawarty modlitwie, ponieważ ludzie wierzący modlą się i bardzo często powołują się na Boga, na Jego obietnice, bardzo często też przytaczają Słowo Boże. Ewangelia, ta, która jest głoszona, plus do tego modlitwa i działanie Ducha Świętego powoduje, że wielu ludzi przez pokolenia, które usłyszało tą Ewangelię, wielu grzeszników pokutowało i nawróciło się całym sercem do Pana Jezusa Chrystusa. To jest Boże świadectwo. Ewangelia jest prosta, bardzo prosta, ale jest warunek. Trzeba ją usłyszeć i trzeba uwierzyć w to, co jest głoszone. Chciałbym dziś podzielić się Słowem Bożym z Ewangelii Łukasza w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo do tej Ewangelii, którą głosimy, jest tylko potrzebna wiara. Wiara zbawienna. I przeczytajmy teraz ten Ewangelię Łukasza, rozdział 10, od 21 wersetu do 24. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, od 21 wersetu do 24. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, że wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Na samym początku czytamy, że Pan Jezus rozradował się w duchu. Pan Jezus rozradował się w duchu i zaczyna właśnie modlitwę. I zaczyna od słów, że wysławia swojego Ojca. I mówi: wysławia swojego Ojca, Pana nieba i ziemi. Ale mówi bardzo ważną prawdę, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. A więc musimy zadać sobie pytanie, jeżeli Pan Jezus tak się modli, to co jest zakryte? Bo pamiętajmy, że jeżeli tutaj czytamy ten fragment Słowa Bożego, to jest Święty Bóg, Pan Jezus się modli i mówi o tym, co jest zakryte dla ludzi niezbawionych, grzesznych. Dla ludzi niezbawionych, grzesznych. A więc pytanie, co Bóg zakrył. To, co jest zakryte, musi być odkryte, musi być poznane. A więc w zasadzie to odpowiedź jest w 22 wersecie. Pan Jezus mówi o sobie tak. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego. I nikt nie wie, kto to Syn. To, co zostało przekazane, to, co zostało zaplanowane przez Boga i to, co jest wyłącznie związane z Panem Jezusem Chrystusem, a cel Jego przyjścia był po to, aby dokonać zbawienia. I to przed ludźmi tego świata, ludźmi, którzy urodzili się w grzechu i żyją w grzechu, bo na świat przychodzimy w grzechu. Tak mówi Słowo Boże. Nie mamy poznania. Nie wiemy, nie mamy poznania Syna Bożego. Nie znamy planu zbawienia, bo jeżeli nawet coś usłyszeliśmy, to albo tego nie doświadczyliśmy, albo nie uwierzyliśmy. A więc Pan Jezus mówi tutaj, że nikt nie zna Ojca jak tylko Pan Jezus. Czyli to jest zakryte przed każdym grzesznym człowiekiem niezbawionym. I teraz tak. Nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. I następna rzecz. Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn. Wszystko jest mi przykazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn. Czyli nikt nie wie, kto to Syn. Tym bardziej, jeżeli nie zna Syna, to nie zna Ojca. Pan Jezus mówi, że kto nie uwierzył w Syna Bożego, nie może poznać Ojca. I teraz, a kto Ojciec, jak tylko Syn? A więc pełne poznanie. O jakim tu mówimy? O czym tu Pan Jezus mówi? O jakim poznaniu? Jeżeli mówimy o zbawieniu, bo to dochodzi, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby dokonać tego wielkiego zbawienia, to jeżeli mówimy o poznaniu, to nie jest tylko takie poznanie, że Pan Jezus urodził się, to jest dobre. To jest dobre do tego, żeby poznawać historię życia Pana Jezusa na ziemi. Ale to jest bardzo dobre. Ale przecież chodzi o to, żeby poznać Chrystusa i Boga w pełnej chwale. Aby być z Nim w niebie. Taki był cel przyjścia Pana Jezusa na ziemi. On chce pokazać, i jeżeli mówi o poznaniu, to mówi o poznaniu, że On zna tylko Boga Ojca w pełnej chwale, w pełnym majestacie, w pełnej światłości, w pełnej miłości i On zna tego Ojca. Tak samo Ojciec zna Syna. Syn i Ojciec są jedno. A więc jeżeli ta Ewangelia, która jest głoszona dla każdego niezbawionego grzesznika, to jest w tym celu, żeby człowiek się nawrócił, pokutował, nawrócił się i żeby Bóg doprowadził go do wieczności, aby on w pełni poznał Chrystusa, w pełni poznał Boga Ojca w pełnej chwale. Taki jest cel. I dlatego Pan Jezus tutaj też mówi, że ten cały przekaz, który jest mu przekazany, on może to objawić przez objawienie. To objawienie jest poprzez Słowo Boże i tylko w ten sposób możemy poselstwo, jakie jest przez Słowo Boże dane ludziom, ludzie mogą tylko przez to objawienie Syna poznać. I Pan Jezus to mówi o rzeczach takich, mianowicie ten człowiek grzeszny, który żyje tu na ziemi, który nie zna Boga, nie zna Pana Jezusa, nie zna Boga Ojca, to Pan Jezus tu wyraźnie mówi, że ten człowiek grzeszny nie może powiedzieć, niezbawiony, nie może powiedzieć, że Bóg jest moim Ojcem. Nie może tak powiedzieć. To tylko może powiedzieć Pan Jezus Chrystus. Zbawiony człowiek może tak powiedzieć. ale niezbawiony, ludzie mówią, ale oni tego zupełnie nie rozumieją. I teraz Pan Jezus mówi tak, mądrość, ponieważ przedstawia tu człowieka grzesznego. Zakryłeś to przed mądrymi, roztropnymi i objawiłeś to prostaczkom. Człowiek mądry, czy grzeszny człowiek. Jeżeli sobie przedstawiamy, bo cały czas tu jest mowa o grzesznym człowieku, czyli mądrość, roztropność i prostota, tak? Prosty. I teraz wypiszę sobie mądrość, roztropność, prostota w odstępach i weźmie sobie znak plus postawisz. To te trzy słowa, które połączy znakiem plus, one nie przedstawiają w pełni tak, jak Bóg widzi to, bo Bóg tego nie łączy. Mało jest ludzi, którzy by mieli mądrość, roztropność i prostotę. Szlachetność, prostotę. Mało jest. Wręcz przeciwnie, Biblia wyraźnie mówi, że tutaj akurat nie, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A więc, ale tu jest powiedziane, że Bóg tym niewierzącym jednak dał mądrość, dał roztropność i dał prostotę w tym, aby oni w prosty sposób mogli usłyszeć tą Ewangelię, no i trzeba w to uwierzyć. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, jeżeli mówimy o mądrości, roztropności, czy to jest związane z tym tekstem, z tym biblijnym wyrażeniem, które często czytamy w Biblii, że początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Czy o to chodzi? No niestety nie. No niestety nie. Wytłumaczę to dlaczego. Otwórzmy Psalm 111. Bo tutaj jest przedstawiony cały czas obraz tego grzesznego człowieka. A natomiast Psalm 11 czytamy. Alleluja, z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu z całego serca. A więc tu psalmista mówi i pisze jako człowiek zbawiony. W ogóle Słowo Boże pisali ludzie zbawieni. Natchnieni przez Ducha Świętego i zbawiony. I on mówi o zbawionych, w gronie zgromadzonych. Z gronie zgromadzonych ludzi zbawionych. I on mówi, wielkie są dzieła Pana, w drugim wersecie. Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. A więc te dzieła, które ludzie wiedzą o tym, że Bóg dokonał wielkich dzieł. Wiedzą, ludzie mają o tym pojęcie. Niektórzy trochę Biblii czytali, jakieś filmy oglądali, a więc nawet stworzenie oglądali dużo. I ludzie wiedzą, ale to nie przekłada się w tym, w poznaniu i docenieniu tego, jeżeli chodzi o modlitwę, jeżeli chodzi o ich życie. Nie, oni tylko to wiedzą tu, jeżeli chodzi o ich intelekt. A tutaj psalmista, jako zbawiony człowiek, on mówi, że on bada, on chce poznawać to, co Bóg dokonał. On chce tym się karmić. On chce. To nie jest tak na zasadzie, że coś przeczytał, za dwa lata dopiero wróci do tego. Nie, On chce badać, bo on wtedy poznaje tą wielkość Boga. Cały czas to ma w umyśle, cały czas to ma w swoim sercu i on z tym się dzieli, on tym żyje. I dlatego psalmista mówi, i on to w psalmie wyraża, dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. On mówi o sprawiedliwości, o dzieła, które Bóg dokonał na wieki. Mówi o Bogu, który jest łaskawy i litościwy. Daje pożywienie tym, którzy się go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. A jakie to jest przymierze najważniejsze w Nowym Testamencie? To jest to przymierze, które jest oparte na Chrystusie. Te przymierze wieczne, niepodważalne. I psalmista tu mówi w tym przymierzu wiecznym. One jest doskonałe. To, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, na Golgocie. Poprzez te przymierze. I wierność i prawość. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Jeżeli Bóg mówi o wierności, a jeżeli Bóg mówi o prawie, to jeżeli Bóg mówi o wierności i o prawie, to jest wykonawcą, jeżeli ktoś nie jest mu wierny i nie przestrzega prawa. On jest wykonawcą sprawiedliwości. On jest tym sprawiedliwym, który wykonuje, dokonuje oceny sądu, bo ma do tego prawo. On ustanawia wszystko na wieki wieków. Wszystkie jego nakazy są niezawodne. I psalmista mówi, że on chce poznawać to. On chce pamiętać o tych nakazach. On chce pamiętać o tym prawie. On chce przestrzegać tego prawa. On chce dać świadectwo innym ludziom, aby poszli tą drogą. To jest właśnie to, czego Bóg dokonuje w życiu wierzącego człowieka. Ustanowione 8 wiersz na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości, zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego, imię Boga. Jest święte i straszne. I tego imienia nie należy lekceważyć, ignorować, tak jak i jego prawa. I słuchajcie, psalmista tutaj, jako ten wierzący człowiek, który zna Pana, zna Boga, chce Go poznawać, on w 10 wierszu pisze, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. On nie pisze tego na początku. On tym wersetem podsumowuje, spina to wszystko, co Bóg uczynił w jego życiu. I mówi, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki. A więc kiedy ta zaczyna się u psalmisty ta mądrość, ten początek bojaźni pańskiej. Bojaźń pańska zaczyna się, kiedy człowiek się nawraca. Mądrość, początkiem mądrości to jest to, kiedy człowiek zaczyna szukać Boga. Podam taki przykład z biblijny. Czyli mówiliśmy, że mądrość, roztropność i prostota u człowieka niezbawionego to nie chodzi o bojaźń pańską. Bo ludzie mówią, że boją się Boga, raz nie ukradnie, a 10 razy ukradnie. Nie znają Boga, więc nie mogą mieć bojaźni pańskiej. I teraz posłużymy się przykładem, który sobie tu wynotowałem, a mianowicie z Księgi Jozuego, z rozdziału pierwszego. Więc jeżeli podsumujemy, mądrość. Zawsze, jak w tym 10 wersecie czytaliśmy w Psalmie 111, to tam jest początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Taka jest kolejność. Czyli przed bojaźnią pańską musi być mądrość. I teraz ja chcę pokazać, jak do tego doszło. Jak człowiek, który grzeszny, jednak ma od Boga dane, poprzez Bóg okazuje łaskę, daje mądrość, nawet ludziom grzesznym, roztropną. Ale nie wszyscy z tego korzystają. I teraz na przykładzie właśnie Księgi Jozuego. Otwórzmy rozdział drugi. Rozdział drugi. I przeczytajmy od wiersza 9 do 14. Księga Jozuego, rozdział 2, od wiersza 9 do 14 włącznie. I rzekła do nich. Oczywiście tu jest mowa o Rahab, która przechowała zwiadowców, którzy Mojżesz, Jozue wysłał, żeby zobaczyli Jerycho. I rzekła do nich, wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. Wysuszył. I co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu? Sychonowi, Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło nasze serce i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, i na ziemi. Ta Rahab mówi prawdy Boże. To, co Bóg dokonał, to jest świadectwo, o czym właśnie mówimy. To jest świadectwo Boga. I teraz ona mówi o Bogu. Wasz Bóg jest w niebie, w dole i na ziemi. Tam czytaliśmy, że Pan Jezus wysławia swojego Ojca, Pana nieba i ziemi. A Rahab potwierdza to. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałem wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajecie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci i moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Rzekli jej tedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy, a gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Ona tutaj mówi o rzeczach, które słyszała, zanim Jozue stanął pod murami Jerycha. To, co Pan dokonał w Egipcie. A więc ona, to poselstwo, które doszło, bo Słowo Boże jest głoszone. To, co zostało dokonane w Egipcie, doszło do Jerycha. I ona to słyszała, ci ludzie to słyszeli, ale ona wykazała tą mądrość. Bóg okazał łaskę i ona wykazała tą mądrość, że postanowiła to wykorzystać, żeby znaleźć ratunek. To jest ta mądrość. I ta mądrość stała się początkiem, kiedy ona została uratowana, włączona do narodu izraelskiego wraz z całą swoją rodziną i mogła w społeczności być w ludzi wierzących, ona się nawróciła. I to był początek jej bojaźni. Dopiero się zaczął i zaczyna się od nawrócenia. Mądrość wykorzystała. Oczywiście Bóg, to jest Boża zasługa, ale Bóg daje tą mądrość. I ludzie mają grzeszni też mądrość. Tylko nie wszyscy to wykorzystują. I w chwili uwierzenia dopiero zaczyna się bojaźń pańska. I tak jest w życiu twoim, moim, każdego z nas. Bojaźń pańska. I teraz jak my chodzimy przed Bogiem każdego dnia? Poznajemy Boga. Ile czasu poświęcamy? Ile czasu karmimy się Słowem Bożym? Ile czasu o Nim myślimy? Jak bardzo nam zależy na tym? Ten proces duchowy od tej chwili, kiedy się nawróciliśmy, ta bojaźń pańska będzie aż do chwili, kiedy staniemy przed Panem Jezusem Chrystusem w niebie. I ta bojaźń pańska musi być w naszym życiu codziennie. A więc nie wtedy zaczyna się bojaźń pańska, tak jak powiem jeszcze taki przykład. W szkółce uczy się dzieci i to jest bardzo dobra rzecz. Uczy się Słowa Bożego i dzieci od małego wzrastają w tym Słowie. One wzrastają. One przez to poznają Boga. One wiedzą, uczą się na pamięć wersetów, poznają Boga. Ale to poznanie Boga jest wynikiem tego. To jest bardzo dobra rzecz i każdy powinien od małego dziecka słuchać Słowa Bożego, czytać Słowo Boże, jeżeli umie, bo wynikiem tego w późniejszym czasie będzie jego nawrócenie. To będzie owoc tego, co on słyszał o Bogu. Ale bojaźń zacznie się w chwilą, kiedy to dziecko się nawróci. Kiedy Bóg okaże łaskę i w swoim czasie on się nawróci. On wtedy będzie miał tą bojaźń. Przykład drugi, Dzieje Apostolskie, rozdział 16. Rozdział 16, przeczytamy od 11 wersetu do 15. Odpłynąwszy z Troady, czyli Dzieje Apostolskie, rozdział 16, od wiersza 11 do 15. Odpłynąwszy z Troady, zdążyliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramem nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatryry, sprzedawczyni purpuru, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Paweł mówił jej o Bogu, Paweł mówił Ewangelię. I Bóg otworzył serce. W życiu tej niewiasty nie było jakichś dramatów, żeby Bóg przyprowadził ją do siebie. Po prostu Bóg otworzył serce. Ale większość ludzi, dużo ludzi, naprawdę Bóg musi użyć różnych metod, żeby przyprowadzić człowieka do zbawienia. I to są dobre metody, bo Bóg zna najlepiej, jak tego człowieka przyprowadzić. Człowiek zbawiony ma tylko świadczyć i głosić Ewangelię, ma tą Ewangelię przedstawić w taki sposób, jak ją rozumie i tak, jak, w jaki sposób odbiera ją od Pana. I oto jest rzecz najprostsza, którą my musimy czynić. I teraz trzeba by było się przyjrzeć wersetowi. Wracamy do Ewangelii Łukasza, rozdział 10. I trzeba się przyjrzeć teraz wersetowi 23 i 24. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: błogosławione oczy, które widzą i co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Pan Jezus mówi, że ten czas, który uczniowie z nimi są, to jest czas najlepszy dla nich. To jest czas błogosławiony. To, co oni widzieli, to, co oni słyszeli. I teraz Pan Jezus mówi, że w 20 wersecie, 4, znaczy, mówi tak, że ten czas, który wy macie, ten czas najlepszy, to wielu ludzi Starego Testamentu, prorocy, którzy prorokowali o Mesjaszu, prorokowali o Chrystusie, prorokowali o tym zbawieniu, wielkim zbawieniu, to ci prorocy, oni jako zbawieni rozumieli zbawienie. Oni dożyli tego zbawienia, doświadczyli zbawienia, ale nie doświadczyli tego czasu, jaki doświadczyli uczniowie. Tak? Oni byli tym wielkim świadectwem dla ludzi Starego Testamentu. I wielu królów chciałoby wiedzieć, tak Pan Jezus przedstawia to w ten sposób, że wielu by chciało wiedzieć to, co wy wiecie, czyli on podnosi rangę swojej osoby. Natomiast mimo to ci ludzie, którzy w Starym Testamencie nie byli z Chrystusem, oni się nawrócili przez Słowo. Im zostało objawione Słowo i oni doświadczyli zbawienia. I dlatego Pan Jezus mówi o tej ważności, jeżeli chodzi tej sytuacji i tego czasu, który jest najlepszy teraz, obecnie, dla uczniów i dla pozostałych, którzy uwierzą. Ale teraz, żeby to zrozumieć, tak, to trzeba przyjrzeć się Ewangelii Łukasza, 11 rozdział. I zaczniemy od 29 wersetu. Przeczytamy 11 rozdział od 29 wersetu do 32. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: pokolenie to jest pokoleniem złym, znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwijczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. A więc czy świadectwo Jonasza było złe, skoro Niniwijczycy się nawrócili, pokutowali, a uczeni w piśmie i faryzeusze, o których Pan Jezus mówi, którzy znali świadectwo Jonasza, a Pan Jezus jest tym, który przewyższa świadectwo Jonasza. I Pan Jezus mówi o tym czasie dotyczącym Jego osoby, który jest ten czas, Jego posłannictwo, Jego osoba jest czymś więcej niż świadectwo Jonasza. A mimo ci ludzie Starego Testamentu pokutowali, nawrócili się. A uczeni w Piśmie i wszyscy inni Żydzi za czasów Pana Jezusa, te świadectwo Jonasza dla nich było wystarczająco? Nie. Bo gdyby było wystarczające, to świadectwo Pana Jezusa by było dla nich zaakceptowane. Oni nie odrzuciliby Pana Jezusa. I dlatego następny werset mówi, 31, królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje jego potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj więcej niż Salomon. Pan Jezus mówi, ta królowa Saby przybyła, ponieważ Bóg dał mądrość królowi Salomonowi. Jak czytamy o Salomonie, to tam ona przybyła nie tylko, żeby podziwiać skarby i bogactwo Salomona. Ona przybyła tam, ponieważ usłyszała, że Bóg dał mądrość Salomonowi. To Bóg dał mądrość. I ona przez stawianie trudnych pytań przekonała się na własnej skórze, czyli naocznie chciała. Ona chciała przebyć długą drogę, aby to sprawdzić. Na tym właśnie polega, jeżeli się chce iść za Bogiem, i ona wtedy, ona uwierzyła. I Pan Jezus mówi, że przyjdzie sąd, ponieważ kiedy On zwiastuje, ci ludzie nie uwierzyli. Ale przyjdzie ten czas sądu i to świadectwo Jonasza będzie przeciwko tym sądzonym, bo nie uwierzyli świadectwu Jezusa Chrystusa. Ta królowa Saba potępi, bo jej świadectwo było to, że ona uwierzyła w Boga. I jest pytanie. Jeżeli dla człowiek, który bierze Biblię do ręki, jest niezbawiony i kiedy zaczynasz czytać Biblię, czy to jesteś w szkółce niedzielnej, czy to jesteś jako dorosły człowiek, to pamiętaj, że czy dorosły, czy dziecko, jesteś na tym samym poziomie, bo ty zaczynasz czytać, zaczynasz poznawać Słowo Boże. A więc kiedy się dowiadujesz ze Słowa Bożego te piękne świadectwa ludzi wierzących i to, co Bóg uczynił poprzez Słowo Boże, poprzez modlitwę i działanie Ducha Świętego w życiu tych ludzi w Starym i Nowym Testamencie, to jeżeli żadne świadectwo tych ludzi ciebie nie przekonuje, nie wierzysz w to lub odrzucasz, to jeżeli odrzucisz świadectwo Pana Jezusa Chrystusa i dla ciebie będzie to świadectwo niewiarygodne, to co Pan Jezus uczynił, że umarł na krzyżu na Golgocie za twoje grzechy i do ciebie to i tego nie chcesz zrozumieć, nie chcesz i odrzucasz, to pamiętaj, że w wieczności poznasz Pana Jezusa Chrystusa. Teraz Go nie znasz. Nie znasz Go, ale poznasz Go w pełni mocy, w pełnej chwale, ale jako sędziego. I będziesz odrzucony od Jego społeczności raz na wieki. I to odrzucenie będzie tą konsekwencją, że zabrakło wiary, mądrości, którą Bóg ci dał, że miałeś możliwość słuchania Słowa Bożego, a nie wykorzystałeś tego, ponieważ twoje serce było nieczułe. Niech Pan pobłogosławi to słowo. Amen.